Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Kto się modli, nigdy nie traci nadziei, przypomniał o tym Benedykt XVI w środowej katechezie. Papież wyznał, że sam często proszony jest o modlitwę w różnych intencjach. Magazyn rozpoczniemy relacją z audiencji w Castel Gandolfo. Przybliżymy też przesłanie na amerykański kongres misyjny. Ojciec Święty przypomina w nim, że najważniejszą posługą chrześcijanina jest głoszenie Chrystusa. Następnie powiemy o kapelańskiej posłudze księdza Michała Sopoćki.
Świeżo promowany na kapitana chce być na pierwszej linii frontu. Chce nieść posługę duchową żołnierzom, którzy każdego dnia stają twarzą w twarz ze śmiercią.
Na zakończenie ksiądz Marek Starowiejski podpowie nam, jak sobie radzić z kłopotami na modlitwie. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Pokrzepiającą moc modlitwy przypomniał Benedykt XVI, spotykając się z pielgrzymami w Castel Gandolfo na pierwszej po wakacjach audiencji ogólnej. Nawiązał do bardzo licznych próśb o modlitewne wsparcie, które do niego docierają. Ludzie zawierzają papieżowi swe radości i troski, życiowe plany, kłopoty w rodzinie i w pracy, nadzieje i oczekiwania, obawy i niepewności zarówno osobiste, jak i związane z aktualną sytuacją na świecie.
Posso assicurare che per tutti.
Mogę zapewnić, że pamiętam o wszystkich i o każdym z osobna, zwłaszcza podczas codziennie sprawowanej Eucharystii oraz w modlitwie różańcowej. Dobrze wiem, że pierwszą posługą, jaką mogę pełnić wobec Kościoła i świata, jest modlitwa. Modląc się, z ufnością składam w Boże ręce posługę, którą sam Pan mi powierzył, wraz z losem całej wspólnoty kościelnej i cywilnej. Kto się modli, nigdy nie traci nadziei, nawet kiedy znajduje się w sytuacjach trudnych i po ludzku beznadziejnych. Uczy nas tego Pismo Święte i świadczy o tym historia Kościoła.
Benedykt XVI przypomniał postacie dwojga świętych, którzy siłę czerpali z modlitwy. Teresy Benedykty od Krzyża i Maksymiliana Kolbego. Oboje wspominani są w tych dniach w liturgii. Oboje też zginęli śmiercią męczeńską w Oświęcimiu. Choć ich życie mogłoby się wydawać porażką, to jednak w ich męczeństwie jaśnieje odblask miłości, która zwycięża mroki egoizmu i nienawiści, podkreślił papież. Nawiązał do słów przypisywanych świętemu Maksymilianowi, które miał wypowiedzieć w czasach największego ucisku nazistowskiego. Nienawiść nie jest siłą twórczą jest miłość. Jej dowodem było oddanie życia za współwięźnia w obozie.
Jutro przypada wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Jego heroiczny akt miłości i męczeńska śmierć będzie zawsze znakiem zwycięstwa Bożej mocy i ludzkiej szlachotności nad bezmiarem zła. Przez jego stawiennictwo prosimy o dar pokoju na świecie. Niech Bóg błogosławi wam i waszym rodzinom.
Edyta Stein, czyli święta Teresa Benedykta od Krzyża, na 3 dni przed śmiercią zdążyła powiedzieć kilku siostrom z klasztoru Wecht, że jest gotowa na wszystko. Po uwięzieniu wyznała: Jezus jest również tu pośród nas. Dotychczas bardzo dobrze mogłam się modlić. Całym sercem powtarzałam słowa.
Ave crux spes unica.
Witaj Krzyżu, jedyna nadziejo. Świadkowie, którzy zdołali wyjść cało z tej przerażającej masakry, zaświadczyli, że Teresa Benedykta od Krzyża w habicie karmelitanki świadomie szła na śmierć. Wyróżniała się postawą pełną pokoju i pogody ducha, opanowania i uwagi na potrzeby wszystkich. Sekretem tej świętej współpatronki Europy była modlitwa, gdyż nawet wówczas, gdy odnalazła już prawdę w pokoju życia kontemplacyjnego, musiała przeżyć do końca tajemnicę krzyża.
Il mistero della croce.
Najważniejszą posługą, jaką możemy spełnić wobec naszych braci, jest wyraźne i pokorne głoszenie Jezusa Chrystusa. Przypomina o tym papież w przesłaniu do uczestników rozpoczętego wczoraj wieczorem w Quito 3. Amerykańskiego Kongresu Misyjnego. Zwraca uwagę, że odbywające się w stolicy Ekwadoru spotkanie pozwala pogłębić program ewangelizacji wynikający z ubiegłorocznej konferencji latynoamerykańskich biskupów w Aparecidzie.
Benedykt XVI wskazuje, że Duch Święty swoimi darami i charyzmatami stale pobudza Kościół do głoszenia dobrej nowiny wszystkim ludziom, zwłaszcza tym, którzy jeszcze nie znają Chrystusa lub o Nim zapomnieli. Kongres uroczyście zainicjuje misję kontynentalną. W jej ramach podejmie się liczne inicjatywy ewangelizacyjne, by w Ameryce Łacińskiej Chrystus był bardziej znany i miłowany. Codziennie udziela on nam swego przebaczenia, uczy nas przebaczać, wzywa do życia w miłości i bez egoizmu. Nie zamykajmy się na jego słowo i uczmy się jego stylu życia, pisze papież. Zachęca do modlitwy i rozważania Słowa Bożego, posłuszeństwa nauce Kościoła, godnego sprawowania sakramentów i świadectwa braterskiej miłości. By nieść Chrystusa cierpiącym, trzeba przezwyciężyć indywidualizm i umocnić poczucie kościelnej przynależności. Ojciec Święty wzywa latynoamerykańskich misjonarzy, by nie zniechęcali się wrogością pewnych środowisk, niewystarczającymi środkami czy mało widocznymi owocami pracy.
Michał Sopoćko,
Sługa Miłosierdzia.
Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Nitkiewicz.
Na początku października 1918 roku ksiądz Michał Sopoćko przybył pociągiem do Warszawy. Przypuszczalnie już wcześniej uzgodnił z wileńską kurią biskupią, że będzie kontynuował naukę, bowiem pierwsze swe kroki skierował na uniwersytet. Chce specjalizować się w teologii moralnej. Niestety wkrótce potem przerywa studia z powodu choroby. Lekarz stwierdza tyfus, w związku z czym konieczna jest hospitalizacja. Kiedy po kilku tygodniach opuszcza szpital, okazuje się, że zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim zostały zawieszone z powodu nowej wojny. Polska nie zdążyła się jeszcze nacieszyć niepodległością, a już musi stawiać czoła bolszewickiej nawale. W tej sytuacji ksiądz Sopoćko próbuje samodzielnie zgłębiać wiedzę, aż dowiaduje się, że wojsko potrzebuje kapelanów. Czyż on, duszpasterz z urodzenia i patriota w jednej osobie, mógł pozostać obojętny wobec tego nowego wyzwania? Nigdy w życiu. Zgłasza się do biskupa polowego Stanisława Gala, który przydziela go do nowego szpitala wojskowego w Warszawie. Tu jednak wszystko jest jeszcze na etapie organizowania. Ksiądz Sopoćko, świeżo promowany na kapitana, myślał o czymś zupełnie innym. On chce być na pierwszej linii frontu, chce nieść posługę duchową żołnierzom, którzy każdego dnia stają twarzą w twarz ze śmiercią. Jego prośba zostaje spełniona. Otrzymuje przydział do 3. Wileńskiego Pułku Strzelców. Po przybyciu do Różanej, gdzie mieściło się dowództwo, rozpoczyna posługę duszpasterską. Odprawia msze święte, spowiada, udziela sakramentu chorych, jak się wtedy mówiło, ostatniego namaszczenia i grzebie zmarłych. Ale jemu nie daje spokoju los rannych żołnierzy. Śpią na wiązkach słomy, w płaszczach, brakuje nawet bandaży, żeby opatrzyć rany. Tak być nie może. Po jednej z niedzielnych mszy świętych, w której uczestniczą miejscowi cywile, prosi ich o pomoc. Na odpowiedź nie trzeba czekać. Ludzie znoszą prześcieradła, poduszki i kołdry. Dziewczyny podejmują się opieki nad rannymi. Ksiądz Sopoćko przemieszcza się tymczasem razem z wojskiem. Znowu zapada na tyfus plamisty. Tym razem sprawa jest poważna. biskup polowy, wysyła go na 3-miesięczny urlop zdrowotny, a następnie mianuje kapelanem kościuszkowskiego obozu szkoleniowego saperów na Powązkach w Warszawie. Gdy latem 1920 roku Wojsko Polskie znajduje się w odwrocie, a oddziały nieprzyjacielskie zbliżają się do Warszawy, ksiądz Sopoćko uczestniczy w przygotowaniach do obrony stolicy. Płomiennymi mowami podtrzymuje na duchu warszawiaków. Uświadamia im, że wróg niesie na swych bagnetach śmiertelne zagrożenie dla wiary katolickiej i niepodległości ojczyzny, dlatego należy stawić mu zdecydowany opór. Ma duże zasługi w powołaniu Straży Obywatelskiej, która patroluje miasto. Nasiliła się bowiem dywersyjna działalność bojówek komunistycznych. Jedna z takich bojówek dokonuje na nim w odwecie zamachu. Interweniują na szczęście przechodzący akurat ludzie, przez co skończyło się na solidnym poturbowaniu. Zaniepokojony wydarzeniem marszałek Józef Piłsudski przydzielił mu eskortę i powóz. Od początku pobytu w Warszawie ksiądz kapitan Sopoćko zajmuje się wychowaniem religijno-patriotycznym wojskowych. Wojna rozluźniła poważnie ich obyczaje. Niewiele lepiej było ze świadomością narodową, gdyż żołnierze rekrutowali się z różnych armii zaborczych oraz z emigrantów. Pogadanki księdza Sopoćki, bogate w odniesienia do historii Polski, przeplatane cytatami z literatury, cieszyły się popularnością nawet wśród obojętnych religijnie oficerów. Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało je drukiem i zaleciło ich lekturę w jednostkach. Ksiądz Sopoćko przejawiał zawsze wielką wrażliwość na ludzkie cierpienie. Może dlatego, że sam nie miał łatwego życia. Przynajmniej raz dziennie dokonuje obchodu szpitala wojskowego przy ulicy Dzikiej, który znajduje się w jego rewirze. Każdy chory może wtedy liczyć na jego dobre słowo, poprosić o spowiedź, czy choćby pożalić się na swój los. Wiele uwagi poświęcał sierotom. Po wojnie pozostały ich niezliczone rzesze, najwięcej oczywiście w rodzinach wojskowych. Ksiądz Sopoćko założył szkołę dla dzieci poległych żołnierzy. Obok tradycyjnych przedmiotów jej uczniowie uczyli się grać na instrumentach muzycznych. Występowali potem w orkiestrze wojskowej, co dla młodzieży skrzywdzonej przez los było źródłem wielu radości. Zaradny kapelan troszczył się o to, żeby niczego im nie brakowało. Z nie mniejszą odpowiedzialnością pełnił funkcję prezesa bratniej pomocy żołnierskiej, dbającej o potrzeby wojskowych oraz ich rodzin. Poważnym problemem duszpasterskim był brak kościoła z prawdziwego zdarzenia. Kaplica garnizonowa na Marymoncie, przerobiona z dawnej leśniczówki, pamiętającej jeszcze czasy królowej Marysieńki, mogła pomieścić niewielu wiernych. A na msze święte przychodzili również cywile. W trosce o wiernych ksiądz Sopoćko dokonuje więc gruntownej przebudowy kaplicy. Jej uroczyste poświęcenie z udziałem stołecznych notabli i generalicji staje się wielkim wydarzeniem, a kapelan otrzymuje ze wszystkich stron gratulacje. Pomimo licznych zajęć w wojsku, kontynuuje studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Chociaż nie było łatwo połączyć jedno z drugim, w 1923 roku uzyskał tytuł magistra teologii. Ukończył zarazem Państwowy Instytut Pedagogiczny, co dawało mu prawo nauczania w szkołach średnich. Przygotowując pracę dyplomową, przyprowadził badania nad problemem alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej. Stał się w tej dziedzinie prawdziwym autorytetem. Z jego porad korzystała nawet Sejmowa Komisja do Spraw Walki z Alkoholizmem. Nic dziwnego, że księdzem Sopoćką zainteresował się biskup wileński, błogosławiony Jerzy Matulewicz. Słyszał o nim same pozytywne opinie od swoich współbraci ze Zgromadzenia Księży Marianów, którzy często współpracowali z kapelanem. Później, przy okazji jednego z pobytów w Warszawie, przekonał się osobiście o jego przymiotach. Zresztą z wzajemnością. Ksiądz Sopoćko przyjął chętnie jego propozycję powrotu do macierzystej diecezji wileńskiej. Była ona wówczas najrozleglejszą terytorialnie diecezją Rzeczypospolitej. Jednak biskup Polowy nie chciał nawet słyszeć o utracie tak wartościowego współpracownika. Ostatecznie uzgodniono, że ksiądz Sopoćko wróci do Wilna jako kapelan wojskowy i w miarę możliwości będzie się włączał w duszpasterstwo diecezjalne.
Za tydzień ksiądz Krzysztof Nitkiewicz opowie o pobycie księdza Michała Sopoćki w Wilnie, gdzie stał się cenionym ojcem duchownym i spowiednikiem. A teraz już wakacyjne spotkanie z apostołem narodów. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Duch Pocieszyciel. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie możemy wyrazić słowami, pisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. Wszyscy mamy kłopoty z modlitwą. Często stajemy zupełnie bezradni, klepiemy słowa, patrzymy bezmyślnie na ołtarz, klęczymy przed Najświętszym Sakramentem i nic, zupełnie nic. Nawet słowo nie wychodzi z gardła, a myśl nie przebiega przez głowę. I pytamy wtedy, czy to wszystko ma sens. Każda godzina, czyli część modlitwy kapłańskiej, zaczyna się od słów: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. A więc modlitwę rozpoczynamy od prośby skierowanej do Boga, aby On nam dopomógł, byśmy przed Nim nie byli sami, ale aby On nas do siebie pociągał, bo tylko On może nam tu dopomóc. Takie wezwanie powinno być wstępem do każdej naszej modlitwy. Cóż jednak, skoro nawet wtedy, gdy je wypowiadamy, czynimy to bezmyślnie. Trzeba więc, abyśmy prosili o pomoc Pana i Ożywiciela, który może ożywić suchą ziemię naszej duszy. Stąd też modlimy się do Niego bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia jeno cień i nędzę, a On będzie dobrze wiedział, kiedy nam jest ta Jego pomoc potrzebna. Ale nie myślmy, że nasze borykanie się modlitewne jest bezpłodne. Jest to nie tylko dobra modlitwa, ale często nawet bardzo dobra. Bo modlitwa nie polega na słodkościach i radościach życia wewnętrznego, ale jest nastawieniem naszej duszy na Boga. Ta nasza wola kieruje nas ku Niemu. To ona trzyma nas na kolanach przed Najświętszym Sakramentem lub przyprowadza do Kościoła. I to jest prawdziwa modlitwa, choć bardzo trudna i często wątpimy w jej wartość. Ale powiemy być może, kiedyś było inaczej, jako dziecko modliliśmy się prawdziwie. Tak, ale dziecku potrzebne są słodycze, ale nasza dorosła pobożność jest odmienna, bywa trudna, po prostu dlatego, że jest bardziej dojrzała. Człowiek dorosły nie biega już za słodyczami, choć czasem chętnie by je przyjął. On stoi przed Panem, jak Maryja stała pod krzyżem. Kiedy jednak będzie nam ciężko z naszą modlitwą, prośmy Ducha Pocieszyciela, aby przyszedł z pomocą naszej słabości.
Wakacyjną refleksją księdza Marka Starowiejskiego kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.